I proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy o Mucznem. Mówiliśmy o źródliskowym obszarze SAN-u. Pan Adam Szary, specjalista do spraw ochrony przyrody, biolog, jest naszym gościem. O SAN-ie już powiedzieliśmy, to powiedzmy o samej Dolince. Czemu ona jest taka wyjątkowa dla i Bieszczadzkiego Parku, i biologów?
No właśnie, doliny nie zawsze się wydają atrakcyjne. Zwykle turyści pędzą gdzieś tam na ten najwyższy nasz szczyt, Tarnice, i to są najbardziej tłoczne szlaki. Tymczasem właśnie Dolina SAN-u jest szczególna pod kilkoma względami. Ja bym tutaj tak wydzielił taki aspekt krajobrazowy, aspekt historyczny, no i przyrodniczy oczywiście. I w tym aspekcie, może zacznę od przyrodniczym, czego jako biolog, no, mam szczególny sentyment do tej doliny z uwagi na jej same meandry SAN-u, już malownicze, tworzące kompleksy takie roślinności łęgowej, leśno-zaroślowo-łąkowej, ale takiej właśnie, która ma bardzo mozaikowy, złożony charakter.
Zupełnie inna niż połoniny, zupełnie inna niż to, co u góry, a nawet czasem i na dole w Bieszczadach.
Zdecydowanie. Tutaj mamy też największy kompleks torfowisk, torfowiska wysokie, które są, no, szczególnym siedliskiem powstającym miejscami ponad 14 tysięcy lat, mają rodowodu, czyli z schyłku epoki glacjalnej się wykształciły. Zaczęły wykształcać. Ten torf narastał właśnie przez te tysiąclecia, gromadząc również pyłki roślin. Dlatego z poszczególnych warstw, odczytując stężenie tych pyłków, możemy określać, jaka była roślinność, jaka była historia roślinności Bieszczadów. To jest też taka, można powiedzieć, księga historii, te torfowiska wysokie. Towarzyszą im bardzo malownicze fragmenty borów bagiennych i brzeziny bagiennej z kępami płonników, z dolinkami przeróżnie przebarwionych torfowców, no i rzadkimi roślinami, takimi jak rosiczki, które owadożernymi, które są takim przykładem przystosowania do tych szczególnych siedlisk, gdzie tylko woda opadowa.
I jak to biolog, moglibyśmy jeszcze biologa pytać o całe spektrum różnego rodzaju roślinności, ale Janusza widzę korci, żeby zapytać o coś jeszcze, no bo to świat zwierzęcy też chyba wchodzi.
Tak, zapytać o zwierzynę, bo to też, jak pan powiedział, po drugiej stronie jest cywilizacja, a tutaj pusto. To zwierzyna, rozumiem, wykorzystuje.
Tak, te łąki, które, bo tutaj ten bezmiar łąk również, które jako Bieszczadzki Park utrzymujemy poprzez koszenie, również wypasanie, bo mamy tutaj część naszej hodowli zachowawczej konia huculskiego, prowadzimy w tych dolinach. Te łąki stanowią wartość i przyrodniczą, bo łany na przykład mieczyka dachówkowatego czy innych rzadkich gatunków tutaj spotkamy, ale też stanowią takie naturalne pastwiska właśnie dla tej dużej zwierzyny. To, co pan wspomniał właśnie o żubrach, żubry, które tutaj w sposób naturalny żyją, wychodzą czasem jesienią, gdy już troszkę mniej natężony jest ruch, nawet w otoczenie szlaków, można w otoczeniu szlaków spotkać duże stada tych dużych, największych europejskich roślinożerców.
Popatrzmy jeszcze na koniec na to okiem turysty. Dokąd mogę dojechać, jak długo iść, żeby dojść do źródeł, żeby podziwiać te torfowiska, które też, jak wiadomo, są udostępnione dla turystów?
Dojeżdżamy do parkingu w Bukowcu. I zatrzymując tam, zostawiamy samochód, dalej możemy podążać rowerem nawet do Wiaty, ale to jest też wspaniały szlak na turystykę taką pieszą, ponieważ już przy samym nawet parkingu, ale później też bardzo często na szlaku widzimy rozlewiska bobrowe. Bobr reintrodukowany, gatunek w 1992 roku, czyli ponownie wprowadzony, doskonale się tutaj zasiedlił, stworzył ogromne rozlewiska, które można przypuszczać towarzyszyły tej dolinie jeszcze zanim pojawił się człowiek. Te rozlewiska oczywiście związane są z ciekawą roślinnością, również ziołrośla, szuwary się tutaj odradzają z kosaćcem na przykład, żółtym, pięknym, malowniczo kwitnącym wczesnym latem. No ale także towarzyszące temu gatunki ptaków na przykład, które czapla siwa, czajka, bocian czarny, które tutaj można zauważyć jak brodzą w wodzie, czy też drapieżniki nad łąkami unoszące się, myszołów, orlik krzykliwy, czy nawet orzeł przedni, też nie jest rzadkością.
To jest wycieczka na cały dzień, jak rozumiem.
Tak, to jest wycieczka na cały dzień, bo trzeba liczyć kilka godzin, zanim dojdziemy do źródeł Sanu, ale też to jest wycieczka, która, w której, jak widzimy, zwykle turyści się nie spieszą.
To jest kontemplacyjna,
właśnie,
jak
ta turystyka kontemplacyjna, czyli pozwalająca też przysiąść czasem gdzieś przy jakimś krzyżu zachowanym, przydrożnym, przy jakichś fundamentach starej kaplicy czy starych chałupisk. To jest takie spotkanie, troszkę wędrówka w czasie też, bo możemy się tutaj cofnąć wstecz do różnych punktów historii, do tych punktów, gdzie panowała tu tradycyjna gospodarka pasterska. Od 400 lat ludzie mieszkali w zasadzie w takim dosyć mało zmieniającym się trybie życia, bo wypasając w czasie lata woły na połoninach, sprzedając je jesienią, a więc był to taki jednosezonowy chów.
No, generalnie tętniło tu życie.
Prowadząc oczywiście też normalną gospodarkę, też i rolną, bo te pola, chociaż jałowe, ale wszędzie tutaj były, jeszcze dzisiaj widzimy strukturę tych pól, no ale też widzimy ciekawe punkty historii, takie jak na przykład 1905 rok, kiedy poprowadzono transkarpacką kolej przez Sianki właśnie z Wiednia do Lwowa. Wtedy zaczął się ożywiać ruch, również stworzono sieć kolejek wąskotorowych, wywożących drewno, ale Sianki powstały, właśnie Sianki jako miejscowość, która prawie że dorównywała, mogłaby dorównać Zakopanemu. I to jest fenomen, który no, niestety został przerwany brutalnie przez drugą wojnę
światową. Teraz przez środek przechodzi granica. O tej historii można by długo i to będzie też temat naszych rozmów.
Lwowskie środowisko narciarskie konkurowało z Zakopanem. To tak tytułem kropki do tego, o czym mówiliśmy.